Analiza ewolucji modelu operacyjnego Walmart China ukazuje współczesny hipermarket nie jako zwykłą przestrzeń handlową, lecz jako polimorficzne laboratorium kontroli. Główna teza zakłada, że tradycyjny nadzór fizyczny ewoluuje w stronę platformizacji i algorytmizacji pracy. Prowadzi to do systemowego transferu ryzyka biznesowego bezpośrednio na ciało pracownika. Poprzez analizę trzech reżimów kontroli, panoptycznego w działach świeżych, hegemonicznego przy promocjach oraz technonormatywne w obszarze kas i nowej roli pikera, tekst obnaża konkretny mechanizm. Cyfryzacja nie eliminuje trudu fizycznego. Ona go maskuje i intensyfikuje. Kluczowym punktem jest system elastycznego czasu pracy, znany jako CWKS, który przekształca grafik w narzędzie dyscypliny biograficznej. To krytyczna refleksja nad tym, jak obietnica konsumenckiej beztroski i handlu czasu rzeczywistego jest finansowana przez niewidzialny wysiłek ludzi, których życie zostaje całkowicie podporządkowane dyktatowi optymalizacji zysku. Praca realizacyjna jest sercem Walmart. Wewnątrz sklepu funkcjonują odmienne światy pracy, które służą temu samemu celowi – przeprowadzeniu towaru ku zyskowi. To odmienne reżimy kontroli, polityki emocji i przestrzeni oporu. Ten sam sklep zawiera w sobie kilka mikrokapitalizmów. Dlatego nie wolno traktować pracowników jako jednorodnej kategorii. Pierwszy reżim to panoptyczna ucieczka. Dotyczy on głównie działów świeżej żywności. Jest to przestrzeń brutalna, bo towar świeży psuje się i wymaga nieustannej interwencji. Panoptyczność polega tu na stałej możliwości bycia obserwowanym przez kamery i menedżerów. Człowiek zaczyna internalizować nadzór w swoim zachowaniu, jednak panoptykon ma szczeliny. Chłodnia, magazyn i martwe punkty kamer stają się mikrostrefami autonomii. Tam rodzi się ucieczka panoptyczna, by odpocząć lub zjeść. Zakaz jedzenia na hali zderza się z potrzebami ciała. Potajemne zjadanie owoców w ślepych punktach jest odpowiedzią organizmu na organizację. System żąda wydajności, ale nie zapewnia regeneracji. Wokół tych praktyk powstaje męska solidarność. Wspólne krycie i ostrzeganie przed menedżerem to mikroinstytucje braterstwa. Pojawia się mantra, to nie mój własny biznes. Pracownik deklaruje, że nie będzie tracił zdrowia dla zysku, którego nie kontroluje. Opór przybiera też formę manipulowania towarem, by zyskać czas na zapleczu. Te praktyki są moralnie niejednoznaczne, lecz ta dwuznaczność dowodzi systemowej choroby. Gdy jedyną kontrolą nad tempem pracy staje się obchodzenie procedur, problem leży w organizacji. Męski stoicyzm pracowników świeżych produktów to kolejna warstwa reżimu. To nie jest zła obsługa, lecz odmowa pełnego podporządkowania się teatralnej roli usługodawcy. Drugi reżim, przedsiębiorcza hegemonia, funkcjonuje inaczej. Promotorki mają być widoczne i energiczne, tworząc atmosferę gorącego hałasu. Praca ta jest sfeminizowana, ponieważ system eksploatuje kulturowe oczekiwania wobec kobiecej atrakcyjności i uprzejmości. Reżim ten oferuje coś realnego w ramach układu reprodukującego podporządkowanie. W tej luce rodzi się autonomia. Dziewczyny budują sieci wsparcia i handlują próbkami. To codzienna przedsiębiorczość biednych opakowana w język samorozwoju. System wykorzystuje tę aktywność. Firma zyskuje zaangażowanie, nie biorąc pełnej odpowiedzialności. Hegemonia polega na tym, że podporządkowanie jest przeżywane jako szansa. Przy niskiej płacy warto pozyskiwać kapitały społeczne i kulturowe. Czarnorynkowa wymiana kosmetyków staje się małą ekonomią godności. Dziewczyny biorą z systemu to, czego on używa do kuszenia innych. Zupełnie inaczej wygląda reżim technonormatywny dotykający kasjerów. Kasjer jest przestrzennie unieruchomiony, stanowisko pracy przypomina taśmę montażową, każdy ruch jest mierzony. Ten reżim składa się z technologii oraz normy, korporacyjnego dyskursu o doskonałej obsłudze klienta. Technologia wymusza szybkość, a normatywność wymaga uprzejmości. W praktyce zawsze wygrywa technologia. Kasjerzy rezygnują z uśmiechu i rozmów przez całkowite podporządkowanie pracy metryce. Gdy każda sekunda obniża tempo skanowania, interakcja staje się nieopłacalna. Pracownik jest tu podwójnie nadzorowany. Menedżer nie musi dyscyplinować personelu, ponieważ robi to za niego sama kolejka. Technonormatywność neutralizuje płeć oraz osobowość. Kasjer ma być przede wszystkim funkcją. W tym układzie język partnerstwa jest fałszywy. Słowo associated łagodzi hierarchię, ale jej nie znosi. Wprowadzenie kas samoobsługowych jedynie prekonfiguruje te prace. Klient wykonuje pracę kasjera, ale sam podlega kontroli. Wszystkie te reżimy łączy jeden fakt. Każdy z nich w inny sposób zarządza widzialnością. Pracownik świeżej żywności chce zniknąć. Promotorka musi błyszczeć. Kasjer ma być widoczny jako funkcja. Lecz niewidzialny jako osoba. Kamera, hałas i skaner stają się technologiami widzialności. Kamera grozi obserwacją, hałas rozprasza kontrolę, a skaner zamienia pracę w suchą liczbę. Tutaj wolność i zniewolenie nie są przeciwieństwami. Występują zmieszane w różnych proporcjach. System łączy dozę swobody z kontrolą na tyle silną, by pracownik nie zapomniał, kto zarządza wynikiem. To kluczowe dla współczesnego prawa pracy. Model walmartowski pokazuje, że realne podporządkowanie jest rozproszone między różne podmioty i technologie. Prawnik, który widzi jedynie jedną relację umowną, przegapia sieć faktycznej władzy. Kapitalizm bywa krótkowzroczny. Wiele kosztów społecznych umieszcza poza własnym arkuszem. Gdy pracownik wraca do domu wyczerpany, bilans firmy milczy. Elegancja arkusza kalkulacyjnego bywa moralnie podejrzana. Te trzy reżimy kreślą mapę ewolucji kapitalizmu detalicznego od nadzoru fizycznego, przez hegemonię aspiracyjną aż po kontrolę cyfrową. Te formy władzy nie zastępują się nawzajem, lecz nakładają się na siebie warstwami. Walmart China jest tu kluczowy. Dostrzegamy w nim całą typologię wyzysku i polimorficzną władzę organizacyjną. Sklep jest miejscem politycznym. To tutaj rozstrzyga się podział czasu, godności i kontroli. Hipermarket to jedna z najbardziej niedocenianych instytucji politycznych późnej nowoczesności. Najgłębsza władza wnika w życie poza pracą, w sen, relacje rodzinne i samą możliwość posiadania planu. Kto kontroluje czas pracy, ten zarządza biografią. Dlatego kompleksowy system czasu pracy był momentem przełomowym. To była zmiana konstytucji codzienności. Liczba klientów ulega wahaniom, zatem personel powinien być alokowany zgodnie z przepływem. Tak dyktuje logika kosztowa. Jednak dla zarządu elastyczność to dopasowanie zasobów do popytu. Dla pracownika zaś niepewność i problem życiowy. Gdy kapitał mówi o elastyczności, ma na myśli własną swobodę. Gdy praca ją słyszy, otrzymuje cudzą nieprzewidywalność. System wprowadzony w 2016 roku zastąpił stałe grafiki modelem zmiennym. Dni pracy układały się według potrzeb sklepu, a nie rytmu życia człowieka. Znikała przewidywalność, jeden z filarów godności pracy. Najdotkliwszym skutkiem była utrata realnej wartości nadgodzin. To transfer ryzyka z przedsiębiorstwa na gospodarstwo domowe pracownika. To kapitalizm Justin Zimę zastosowany nie tylko do towarów, lecz także do ludzi. System CWKS traktuje czas pracownika jak towar w magazynie. Człowiek ma być dostępny tylko wtedy, gdy wymaga tego popyt. Jednak praca nie jest zapasem, to fragment ludzkiego życia. Zmienny czas pracy stał się walutą władzy. Menedżerowie nagradzali ulubieńców korzystnymi godzinami, a niepokornym układali grafiki wyczerpujące i uciążliwe. Grafik to dyskretne narzędzie przemocy organizacyjnej. Odbiera rytm, odpoczynek i spokój. Prawo wymaga przyzwolenia pracownika, ale można je wymusić presją przełożonego. Wtedy zgoda przestaje być wyrazem suwerenności, staje się rytuałem podporządkowania ubranym w kostium autonomii. Pracownik traci przewidywalny czas życia i dochód. Aneks wchodzi w mięśnie, sen i relacje rodzinne. Gdy pracownik podpisuje dokument, którego nie rozumie lub nie może odrzucić, prawo odnotowuje czynność, lecz socjologia musi odnotować przemoc. Wprowadzenie systemu CWKS obnażyło ograniczenia oficjalnego związku zawodowego. Państwowa Ogólnochińska Federacja Związków Zawodowych okazała się bezradna lub lojalna wobec zarządu. Instytucja reprezentacji stała się atrapą, która daje złudzenie ochrony, podczas gdy zamyka kanały sprzeciwu. Kapitał preferuje organizacje, które obniżają niepewność jego działania. Gdy związek działa jak gaśnica konfliktu, przestaje być zagrożeniem. Odpowiedzią na tę niewydolność było oddolne Stowarzyszenie Chińskich Pracowników Walmart. Pozwalało ono odróżnić indywidualny problem od systemowego wzorca. Świadoma odmowa oznacza, że opór nie zaczyna się od gniewu, lecz od wiedzy. W tym kontekście coaching staje się narzędziem represji. Język rozwoju przekształca się w język karania. Należy uważać na miękkie słowa w twardych strukturach. Weaponizacja kultury korporacyjnej maskuje przemoc ekonomiczną. W Walmartcie widać napięcie między hasłem szacunku dla jednostki a praktykami wymuszania zgody. System CWKS odsłania transformację firmy w organizację dążącą do maksymalnej intensyfikacji pracy i redukcji kosztów. Ta trajektoria pokazuje, że standardy pracy nie są cechą stałą, lecz polem walki. Etyka organizacyjna przejawia się w budżecie i grafiku, a przede wszystkim w tym, co dzieje się, gdy pracownik mówi nie. Prawdziwym testem kultury korporacyjnej jest to, jak firma traktuje wieloletniego pracownika odmawiającego podpisania niekorzystnego aneksu. Wtedy kończy się teatr wartości, a zaczyna anatomia władzy. Z perspektywy ekonomicznej systemy takie jak CWKS są przejawem trendu przerzucania ryzyka na pracownika. To model elastyczny, gdzie człowiek odczuwa skutki zmienności rynku poprzez nieregularne godziny i wahania dochodów. Czy zatem elastyczność może być sprawiedliwa? Tak, o ile jest dobrowolna i rekompensowana. Gdy staje się jednostronna, zmienia się w despotyzm ubrany w język optymalizacji. Niezbędny jest trójkąt ochronny, jasne normy, niezależna reprezentacja i zdolność pracowników do obiegu informacji. System CWKS należy rozpatrywać w kontekście cyfryzacji zarządzania. Algorytm optymalizuje obsadę, nie rozumiejąc, że niszczy opiekę nad dzieckiem lub ignorując potrzebę odpoczynku pracownika. Technologia widzi tylko to, co kazano jej mierzyć. Jeśli nie mierzy godności, godność wypada z modelu. Zbyt wielu decydentów ukrywa się za danymi, jakby te zwalniało ich z odpowiedzialności moralnej. Dane nie podejmują decyzji. Są jedynie narzędziem w służbie celów organizacji. Największa przemoc współczesnego zarządzania rzadko przyznaje, że chce być okrutna. Mówi raczej, że taki jest model i taka jest optymalizacja. Walmartowski system obrazuje mechanizm przenoszenia kosztów na pracownika. Pod hasłami partnerstwa naruszono granice życia prywatnego. W korporacyjnej rzeczywistości partnerem okazuje się ten, kto ma obowiązek zgadzać się z autorem zasad. Elastyczność, platformizacja, praca na żądanie i automatyczne planowanie zmian to nowe pole walki o prawo pracy i etykę biznesu. Jeśli te mechanizmy nie zostaną ujęte w ramy ochronne, stworzą społeczeństwo, w którym wygoda jedna jest kupowana nieprzewidywalnością drugich. Efektem będzie kryzys zdrowia psychicznego i cicha odmowa zaangażowania. Nie mają darmowej efektywności. Jeśli firma nie płaci za nią uczciwie, koszt ten ponosi ktoś inny. Zwolennicy elastycznego zarządzania argumentują, że zmienność popytu wymusza responsywność. Trzeba jednak zapytać, dlaczego ciężar tej responsywności spada głównie na pracowników najniższego szczebla? Odpowiedź jest prosta, bo struktura władzy pozwala przerzucić koszt tam, gdzie opór jest najsłabszy. Nie dlatego, że jest to konieczne, ale dlatego, że można. Pandemia obnażyła słabość tego modelu. Pokazała, że społeczeństwo zależy od ludzi traktowanych dotąd jak koszt do optymalizacji. Niezbędni zostali odkryci dopiero wtedy, gdy okazało się, że bez nich nie działa wygoda klas wyższych. Era e-commerce nie zniosła sklepu, lecz zwróciła go w nowej postaci jako hybrydową maszynę sprzedaży i logistyki. Cyfrowość jest często sztuką ukrywania ruchu pod bezruchem. To, co znika z pola widzenia klienta, zostaje przesunięte na innych ludzi i terminale. Walmart w Chinach napotkał rynek, gdzie superaplikacje nie były jedynie kanałami sprzedaży, lecz infrastrukturami codzienności. Chiński konsument nie wchodzi do internetu, aby kupować, on żyje w ekosystemie. Kluczową lekcją była platformizacja. Kto nie dysponuje własnym ekosystemem, musi wejść w cudzy. Partnerstwo z OD dotyczy. Kom od 2016 roku było odejściem od iluzji autonomii. W 2024 roku Walmart sprzedał udziały za około 3,7 mld dolarów, by skupić się na własnych formatach. Firma zrozumiała, że w chińskim handlu trzeba być wpiętym w kilka obiegów jednocześnie. Kluczowe dla strategii Walmart China stało się partnerstwo z Meituan ogłoszone w grudniu 2024 roku. Współpraca ta ma rozwijać handel elektroniczny poprzez integrację sklepów z systemem dostawczym Meituan. To wzmocnienie handlu czasu rzeczywistego. Walmart przekształca fizyczne placówki w lokalne węzły cyfrowej realizacji zamówień. To model Rick and Creek, gdzie cegły nie zostają zastąpione przez kliknięcia, lecz przez nie przeorganizowane. Sklep staje się jednocześnie przestrzenią zakupów, magazynem i punktem kompletacji. W tym układzie pojawia się nowa figura pracy. Picker, zbieracz zamówień. Tutaj objawia się paradoks e-commerce. Im mniej ciało klienta uczestniczy w zakupie, tym więcej ciała pracownika musi wejść w ruch. Kliknięcie nie zastępuje chodzenia, ono deleguje chodzenie. Picker jest proletariuszem wygody platformowej, gdzie każdy krok jest odpowiedzią na cyfrową komendę. Różnica między dawnym sklepem a modelem platformowym jest zasadnicza. Dawniej klient wykonywał wiele czynności bezpłatnie. E-commerce obiecuje eliminację tych procesów, lecz gospodarka nie toleruje pracy nieodpłatnej. Część wysiłku zostaje przeniesiona na kurierów, a część wraca do klienta w formie obsługi aplikacji i zarządzania danymi. Model Rick and Click komplikuje relacje między klientami fizycznymi a cyfrowymi. Zasoby placówki są teraz dzielone z osobami nieobecnymi. E-commerce zwiększa popyt bez zwiększenia fizycznych możliwości sklepu. Odpowiedzią jest intensyfikacja pracy. Ciała nie skalują się tak jak serwery. Walmart korzysta z gotowej chińskiej infrastruktury ostatniej mili. Platformizacja sprzyja rozproszonym zyskom przy jednoczesnej koncentracji presji na pracowniku ostatniego metra. Im krótsza obietnica dla klienta, tym dłuższy cień pada na organizację pracy. Sam sklep to inna umowa klasowa. Klient płaci za członkostwo, oczekując jakości i poczucia przynależności. Premium dla klienta rzadko oznacza premium dla pracownika. Częściej jest to podwyższone oczekiwanie, które ktoś musi obsłużyć za zwykłą stawkę. Era e-commerce zmienia także rolę kasjera. Nadzór migruje, metryki skanowania uzupełniają wskaźniki kompletacji, czas dostawy i oceny klientów. Całe środowisko pracy staje się skanerem. E-commerce produkuje technonormatywność rozproszoną, nie ma już jednego terminala, jest sieć urządzeń i aplikacji. Każdy błąd zostaje zapisany, a każde opóźnienie przypisane do konkretnej osoby. Dane te wracają jako presja, rankingi, korekty grafików lub ostrzeżenia. Technologia nie musi już patrzeć jak kamera. Wystarczy, że liczy. Klient cyfrowy jest abstrakcyjny i bardziej wymagający. Nie widzi kolejki ani pracownika. Ocenia jedynie usługę. To wzmacnia asymetrię percepcji. Pracownik musi zadowolić profil i rating. Relacja bez twarzy, lecz z sankcją. Pandemia przyspieszyła przesunięcie sklepu w stronę infrastruktury kryzysowej. Praca pikerów ujawniła swoją realną wagę, ale ta widzialność była krótkotrwała. Po kryzysie bohaterowie infrastruktury znów stalą się kosztami operacyjnymi. Era e-commerce rozmywa granice między handlem prywatnym a infrastrukturą publiczną. Badacz pracy zapyta najprościej, kto za to płaci swoim ciałem. To pytanie jest prymitywne tylko dla tych, którzy nie muszą codziennie pokonywać 40 tysięcy kroków. Należy zachować dystans wobec narracji korporacyjnych. Dane o przychodach Walmart w Chinach często pozostają niezweryfikowane, co przypomina nam o konieczności rozróżnienia danych sprawozdawczych od komunikacji strategicznej. Korporacja mówi językiem sukcesu, media językiem wydarzenia, badacz musi mówić językiem struktury. Presja rynkowa nie usprawiedliwia ucisku pracowników, to wybór organizacyjny, a nie prawo natury. Era e-commerce wprowadza ratyfikację pracy. Praca nie jest już tylko wykonywana, jest nieustannie przekształcana w dane o samej sobie. Pracownik przestaje być oceniany przez człowieka, a zaczyna przez wskaźnik, który redukuje kontekst do samego czasu. Gdy organizacja wierzy liczbie bardziej niż doświadczeniu, rodzi się zarządzanie ślepe na rzeczywistość. Konsumencka beztroska jest produkowana przez konkretną pracę. E-commerce nie kończy pracy realizacyjnej, on ją intensyfikuje. To większy ciężar epistemiczny i fizyczny. Pracownik musi wiedzieć więcej, reagować szybciej i znosić bardziej abstrakcyjną presję. W epoce e-commerce Walmart China przeszedł do kapitału kupiecko-platformowego. Sprzedaż została włączona w ekosystem danych i natychmiastowej logistyki. Fizyczne sklepy stały się aktywami, potencjalnymi mikromagazynami rozproszonymi po mieście. Strategia Rick and Click jest kompromisem między starą potęgą detalu a nową potęgą aplikacji. Jest opłacalna dla firmy i wygodna dla klienta, ale ambiwalentna dla pracownika. Wielofunkcyjność bez adekwatnej płacy to tylko elegancka nazwa przeciążenia. Automatyzacja radzi sobie najlepiej tam, gdzie świat jest standaryzowany. Technologia nie usuwa pracownika, lecz czyni go nadzorcą maszyn i buforem frustracji klienta. Człowiek wykonuje 1000 drobnych interwencji sprawiających, że system może udawać płynność. Walmart China jest lekcją dla sieci sztucznej inteligencji. Nie wolno mylić interfejsu z rzeczywistością. Największym błędem inteligencji maszynowej byłoby uznanie, że to, co niemierzone, jest nieistotne. W świecie, gdzie kliknięcie aplikacji zastępuje spacer między półkami, zapominamy, że cyfrowość jest jedynie sztuką ukrywania cudzego ruchu pod naszym bezruchem. Konsumencka beztroska nie spada z chmury danych jak łaska. Jest precyzyjnie produkowana przez ciało pracownika, który w imię obietnicy 30 minut staje się żywym buforem między błędem algorytmu a oczekiwaniem klienta. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi uznać, że luksus naszej wygody jest w rzeczywistości sformatowanym i zdatyfikowanym cudzym zmęczeniem?